musimy jeszcze powrócić do pewnego wydarzenia, które miało miejsce wiele, wiele lat temu, kiedy gdzieś tam pod innymi szerokościami i długościami geograficznymi Europy rozmawiano o Kongresie Wiedeńskim. Natomiast 1 lutego roku pańskiego, Tomku,
1815 odbył się najsłynniejszy pojedynek w historii Irlandii. Był to pojedynek Daniela O'Connella i Johna d'Ester. Ważne, że historia jest ciekawa. Kilka słów o tym, kto to był Daniel O'Connell. To był irlandzki działacz niepodległościowy, działacz pokojowy, nie wzywał do stosowania ani nie używał przemocy w celu osiągnięcia swoich celów politycznych. Nie ma dokładnego takiego odpowiednika w historii Polski, wśród polskich działaczy niepodległościowych. Można powiedzieć, że była to taka mieszanka Kościuszki, Piłsudskiego, trochę Dmowskiego.
Trochę Ignacego Paderewskiego.
Również. W każdym razie nie dożył on co prawda odzyskania niepodległości przez Irlandię, ale poprzez swoje zabiegi dyplomatyczne doprowadził do przyznania katolikom prawa głosu i dzięki niemu irlandzcy posłowie mogli zasiadać w brytyjskim parlamencie i tam mogli spraw irlandzkich doglądać i o nie walczyć, a było to jak na tamte czasy wielkie osiągnięcie. Dość powiedzieć, że w uznaniu zasług O'Connella Irlandczycy nazwali jego imieniem główną ulicę Dublina, stolicy, i główny most na rzece Liffey. Notabene jedyny most na rzece w europejskiej stolicy, który jest szerszy niż dłuższy.
Dokładnie.
Ale wracając do okoliczności pojedynku. W swoim przemówieniu pod koniec 22 bodajże albo 3 stycznia 1815 roku O'Connell określił organizację, która wtedy zarządzała w imieniu Brytyjczyków Dublinem, była to Dublin Corporation, określił tą organizację jako nędzną i powiedzielibyśmy dzisiaj dziadowską. Oskarżył ją o to, że nie dba o interesy katolickich mieszkańców Dublina. Podniosło się spore oburzenie wśród notabli zasiadających w tej organizacji. Jeden z nich, John d'Ester, młody, aczkolwiek darzony pewnym szacunkiem członek Dublin Corporation, protestant, poczuł się nad wyraz dotknięty tą wypowiedzią i wysłał zaraz list do Daniela O'Connella z żądaniem przeprosin. O'Connell był jak najdalszy od jakichkolwiek przeprosin z tak błahego powodu, zwłaszcza, że te oskarżenia powtarzał wiele, wiele razy, więc d'Ester bez chwili wahania wyzwał go na pojedynek. Warto dodać, że Don d'Ester uchodził za świetnego strzelca, więc wszyscy myśleli, że wynik pojedynku jest już z góry przesądzony.
Co było na rękę?
A całe zajście Brytyjczycy uważali za doskonały sposób na pozbycie się O'Connella. Przypomnijmy, bardzo skutecznego gracza politycznego na rzecz emancypacji irlandzkich katolików i Irlandii w ogóle. Tak więc pojedynek odbył się niedaleko Dublina w hrabstwie Kildare. Kroniki podają, że padał w tym dniu śnieg z deszczem i w obecności dość licznego tłumu, jak na taką pogodę, panowie oddali strzały prawie jednocześnie. D'Ester chybił, a O'Connell trafił przeciwnika w brzuch. Rana okazała się śmiertelna i po 2 dniach w wyniku zakażenia d'Ester zmarł. I teraz jakie były reperkusje tego najsłynniejszego pojedynku. Stanowczość odmowy przeprosin i przyjęcie wyzwania przez O'Connella i następnie brutalne, powiedzmy sobie, zabicie aroganckiego protestanta umocniły pozycję O'Connella jako głównej persony w grze o irlandzką niepodległość. Przedtem niektórzy jego przeciwnicy polityczni oskarżali go o coś w rodzaju tchórzostwa, bo walczył o prawa katolików, Irlandczyków tylko słowem i swoim uporem. Teraz dodał do tego także pistolet. Sam O'Connell, żarliwy katolik, był w głębokim szoku po zabiciu oponenta. Mówi się, że do końca życia, kiedy wchodził do kościoła lub kiedy przechodził obok domu wdowy po Johnie d'Ester, obwiązywał sobie dłoń białą chusteczką. Kiedy wchodził do kościoła, chodziło o to, żeby ta dłoń, która zabiła człowieka, nie obrażała Boga. Co więcej, Daniel O'Connell zaoferował wdowie po zabitym pomoc finansową, zwłaszcza, że d'Ester był w tym czasie już prawie bankrutem i zaraz po jego śmierci komornicy hurtem rzucili się do jego posiadłości i pozabierali co bardziej cenne rzeczy z jego majątku, ale wdowa uniosła się honorem, odmówiła zadośćuczynienia, ale zaakceptowała rentę dla ich córki. I te pieniądze O'Connell wypłacał regularnie przez 30 lat do końca swojego życia. Po wygranym pojedynku poprzysiągł również, że nigdy więcej nie stanie na ubitej ziemi z pistoletem w dłoni, a pomimo późniejszych licznych prowokacji, prób wyzwania go na pojedynek, nigdy nie złamał swojej przysięgi.
Dokładnie, to wszystko wydarzyło się, panie i panowie, 204 lata temu, 1 lutego, albo 2, ale nie wnikajmy w szczegóły, roku pańskiego 1815. Natomiast jutro, w sobotę, 2 lutego, obchodzić będziemy święto ofiarowania pańskiego, czyli nasze wielkie święto chrześcijańskie, które upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i zgodnie z prawem mojżeszowym w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwane oczyszczeniem Najświętszej Marii i Panny w 40 dzień od narodzenia Jezusa, czym bezpośrednio nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentowej i chrześcijańskiej. Ofiarowanie pańskie obchodzone jest w kościele katolickim 2 lutego, to w kościele zachodnim, lub 15 lutego w kościołach wschodnich i ma rangę wielkiego święta liturgicznego. My mówimy popularnie na wschodzie, święto Matki Bożej Gromnicznej. Uroczystość ta kończy okres Bożego Narodzenia, natomiast Irlandczycy mają, oprócz tego, że katolicy czczą to święto ofiarowania, to mają świętą, która związana jest z tym dniem. Tomku?
Tak. 1 lutego tradycyjnie obchodzone jest w Irlandii święto świętej Brygidy. Jest to patronka, jedna z trzech głównych patronów Irlandii. Urodziła się w około połowy V wieku. I co ciekawe, jej ojciec był prawdopodobnie kapłanem prastarych kultów celtyckich, które wtedy jeszcze, pomimo że Irlandia już się chrystianizowała, ale jeszcze te kulty były dość rozpowszechnione. I może właśnie dlatego ojciec dał swojej córce imię jednej z najpopularniejszych pogańskich bogiń, Brygidy, czyli Bridget. Jak mówią hagiograficzne annały, oczywiście od najmłodszych lat Brygida była znana ze swojej szczodrobliwości względem biednych, wyrzekała się dóbr materialnych i służyła ubogim. Czy w to wierzyć, czy nie, nie będziemy wnikać. Jednak co jest ważne, w końcu przeszła na chrześcijaństwo i założyła 2 klasztory, żeński i męski, w Kildare. Jest to miejscowość około 60 kilometrów od Dublina i tam też znajduje się jej główne sanktuarium. Przy klasztorze znajdowała się znakomita pracownia skrybów, której powstała między innymi Book of Kildare, czyli jedna z kanonicznych ksiąg chrześcijaństwa irlandzkiego. Niestety zaginęła gdzieś w czasach reformacji. No warto jeszcze powiedzieć, że żyła dość długo, zmarła śmiercią naturalną. Jej zwłoki przetransportowano na północ Irlandii, dzisiaj Irlandia Północna, i złożono razem ze świętym Patrykiem i świętym Kolumbem, czyli wszyscy trzej patroni Irlandii przez jakiś czas znajdowali się po śmierci razem. Co jest ciekawe, nawet w dzisiejszym Irish Independent jest taka fotografia, na której prezydent
Michael
G. Higgins wyplata krzyże świętej Brygidy.
To są takie charakterystyczne w specjalnym kształcie.
Tak, to przypominają trochę grecki krzyż o równych ramionach i wyplata je się ze źdźbeł trawy lub sitowia, ewentualnie słomy. I prezydent wyplatał takie krzyże z uczennicami, tak, zdaje się, gimnazjum, nastolatkami. Co jest jeszcze ciekawe, że święta Brygida, tak jak też święty Patryk, łączy w sobie symbolikę pogańską i symbolikę nowej religii, która opanowywała wtedy Irlandię, chrześcijaństwa. Święty Patryk też miał konotacje z licznymi kultami pogańskimi. Był w Irlandii, zanim został biskupem, poznał dobrze tą, tak, religię i dzięki temu mógł chrystianizować później Irlandię. I tych trzech patronów ma Irlandia jako swoich pierwszych chrystianizatorów.
Dokładnie. Panie i panowie, krótki przerywnik dźwiękowy.